Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.
Dzień dobry, Wielkopolsko. Przy mikrofonie Marcin Kuberka, program realizuje Krzysztof Jankowski. 2 stycznia minęła 80. rocznica śmierci Romana Dmowskiego, jednego z ojców niepodległości, szefa narodowej demokracji. W związku z tym do naszego studia po dłuższym niewidzeniu, nieusłyszeniu zaprosiliśmy pana profesora Macieja Giertycha. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Genetyka drzew, posła i europosła, syna Jędrzeja i ojca Romana, autora książek historyczno-popularno-naukowych z zakresu ewolucji. Panie profesorze, napisał pan dwie książki. Jedna to Mit Piłsudskiego, druga to Obóz Romana, Obóz Dmowskiego. Proszę coś opowiedzieć, kim dla pana jest Roman Dmowski?
Przede wszystkim jest to dla mnie człowiek, który przygotował naród polski do takiego wydarzenia na skalę światową, jaką była wojna między zaborcami. I myśmy tą wojnę wykorzystali. Dzięki tej wojnie uzyskaliśmy niepodległość. Ale nie uzyskalibyśmy jej, gdybyśmy nie byli przygotowani do tej wojny. I Dmowski nas do tej wojny przygotował.
Ideowo, bo stworzył mit, ukuł mit nowego Polaka.
Znaczy, on przede wszystkim zaproponował zmianę strategii. Polska przez całe stulecie, przeszło stulecie, myślała kategoriami wojny o niepodległość.
Tak, zrywów.
Powstań.
Zrywów, powstań.
Zrywy i tak dalej. I to nie prowadziło do niepodległości. To się okazało metodą nieskuteczną do uzyskania niepodległości. Dlaczego? Dlatego, żeby była solidarność między zaborcami. I Dmowski zaproponował zmianę strategii w kilku sprawach. Przede wszystkim zaproponował, żeby najpierw dążyć do zjednoczenia ziem polskich, a potem do niepodległości. Odwrócić kolejność. Powstanie to jest niepodległość najpierw na małym kawałku, a potem walczymy i uzyskujemy coraz więcej.
Rozszerzamy pole bitwy.
Natomiast jego propozycja była taka, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby wszystkie ziemie polskie znalazły się pod jednym panowaniem i wtedy będziemy mieli do czynienia tylko z jednym zaborcą i wtedy już będzie łatwiej uzyskać jakoś najpierw autonomię, a potem niepodległość i tak dalej. Jakby odwrócił tą strategię myślenia powstańczego. Po drugie, zwrócił uwagę na to, że patriotyzm to nie jest tylko szykowanie zamachów, konspiracja i tak dalej, ale również praca nad podniesieniem Polski pod względem ekonomicznym, duchowym, intelektualnym i tak dalej. I on zakładał takie organizacje jak Narodowy Związek Robotniczy, jak Towarzystwo Oświaty Narodowej i organizował ludzi do tego, żeby podnosić poziom narodu polskiego.
Ja mam pytanie w związku z tym, bo Roman Dmowski urodził się w Warszawie, no teraz byśmy powiedzieli w Warszawie, bo to było...
Na Kamionku, była wieś wtedy, no.
Tak, tak. Ale czy on inspirował się Wielkopolską, tutaj pracą organiczną w Wielkopolsce?
No właśnie, dodam następną zmianę strategii. Myśmy przez te całe stulecie głównie myśleli o wojnie z Rosją. Powstania były głównie skierowane przeciwko Rosji.
No to był...
Natomiast Dmowski zwrócił uwagę na to, że głównym wrogiem Polski są Prusy.
Żeby
odzyskać niepodległość, prawdziwą niepodległość, to Polska musi mieć dostęp do morza. Musi mieć ujście Wisły. A żeby mieć ujście Wisły, to trzeba pokonać Prusy. A Prusy Polska polskim powstaniem nie pokonają, tak żeby zabrać im Gdańsk. W związku z tym trzeba doczekać wojny między zaborcami i doprowadzić do tego, żeby klęskę poniosły Prusy. A więc nastawienie na klęskę Prus, nie Rosji, tylko Prus. I w związku z tym konieczność współpracy z Rosją.
No rozumiem, rozumiem.
I to była bardzo podstawowa zmiana strategii w myśleniu polskim.
Tak.
I on drukował różne pisemka, agitacje, stworzył cały obóz swój, ten obóz narodowy, który dążył do tego, żeby tą zmianę strategii w tych kilku ważnych sprawach przeprowadzić. Jeszcze jedną ważną sprawę. Myśmy mieli trzy różne polityki. Politykę galicyjską, politykę poznańską i politykę zaboru rosyjskiego. Nie? On zaproponował jedną politykę dla wszystkich trzech zaborów, tak zwaną politykę wszechpolską.
A czy to było w ogóle możliwe? Zastosowanie w praktyce?
Było możliwe i on to przeprowadził. I na przykład w roku 1912 zorganizował zebranie posłów do parlamentu polskiego z trzech zaborów, do Dumy, do Reichstagu i do parlamentu wiedeńskiego. I oni się razem spotkali w majątku Pieniaki pod Lwowem, tajne spotkanie tych posłów, i uradzili wspólnie, jaką przyjąć politykę na wypadek wojny między zaborcami. I uchwalili, że trzeba w razie takiej wojny stanąć po stronie antypruskiej. Jakiekolwiek koalicje się wytworzą, trzeba być po stronie antypruskiej. I on tą mentalność Polsce narzucił. I potem skutek był taki, że jak wojna wybuchła,
i Niemcy, pierwsza wojna w 1914
roku. I Niemcy za pomocą Piłsudskiego chcieli wywołać antyrosyjskie powstanie w kongresówce, tak, żeby unieruchomić Rosję.
W Kielcach ludzie zamknęli okna.
Pierwsza kadrowa, tak, wymarsz i tak dalej, przyjechać do Kielc i tak dalej. Powstanie nie wybuchło. Dlaczego? Dlatego, bo młodzież zamiast iść do powstania, do lasu, poszła do punktów werbunkowych, nakładała nienawistny mundur rosyjski i szła na wojnę walczyć o niepodległość Polski.
No tak,
I dzięki temu doszło do wojny między zaborcami, bo Niemcy miały nadzieję, że unieruchomią Rosję polskim powstaniem i Rosja pozostanie jakby poza wojną, w której Niemcy sobie poradzą z Francją.
A to warto podkreślić, bo to rzadko kiedy ktoś mówi, że właśnie ta inicjatywa Dmowskiego czy Endecji spowodowała, że
unieruchomiła powstanie, doprowadziła do tego, że do powstania nie doszło. Mało tego, doszło do tego, że już w pierwszych dniach wojny wojska rosyjskie wkroczyły do Prus Wschodnich, czyli na terytorium pruskie. I sztab niemiecki się przestraszył i wycofał różne jednostki wojskowe ważne z frontu zachodniego, z Francji. I wszyscy historycy wojskowości, angielscy, francuscy, amerykańscy i tak dalej, potwierdzają, że Niemcy wygrałyby bitwę nad Marną, gdyby nie wycofania tych jednostek. A one były wycofane dlatego, że Rosja uderzyła na Prusy Wschodnie. Oni się przestraszyli, że tutaj nam ze wschodniego, z wschodniej strony atakują nasze terytorium, więc trzeba iść i bronić. I wycofali wojska z frontu zachodniego. Gdyby bitwę nad Marną Niemcy wygrały, to by wkroczyli do Paryża i wojna by się skończyła tak jak w roku 1870 dyktatem pruskim, czy tak jak w roku 1940, prawda? Kiedy Niemcy wkroczyły do Francji bardzo szybko i podyktowały swoje warunki. I Niemcy liczyły na blitzkrieg, na szybką wojnę. Tymczasem bitwa nad Marną spowodowała, że front się ustabilizował, okopał i powstała wojna na przetrwanie. Wojna, która praktycznie front się nie przesuwał, to parę kroków w jedną czy drugą stronę.
Dziwna wojna.
To była
tak
wojna
zwana
na zdarcie. I Niemcy, które były w środku, musiały tą wojnę przegrać. Dlatego, bo ci, co na zewnątrz, mieli większy dostęp do różnych zaopatrzenia i tak dalej. Otóż ten fakt, że nie wybuchło polskie powstanie, że Rosja wkroczyła do Prus Wschodnich, tam poważną rolę w tym wejściu Rosji do Prus Wschodnich odegrał polski poseł do Dumy, Jaroński, który jako jedyny był w chwili wybuchu wojny w Petersburgu, bo nie było posiedzenia Dumy. I on w imieniu koła polskiego powiedział, że my w tej wojnie dążymy do pokonania Prus, do zjednoczenia ziem polskich i do powtórnego Grunwaldu.
A Roman Dmowski wtedy był posłem? Czy
on jeszcze wtedy posłem nie był.
Już nie był.
Ale to było ustalenie z Pieniaków, z tego posiedzenia tajnego polskich posłów do parlamentu.
W 12 roku?
I Jaroński wiedział, jakie jest stanowisko polskiej klasy politycznej, czy trójzaborowo, prawda?
Tak.
Wszechpolsko. I w tym duchu złożył swoją deklarację, na którą Rosja odpowiedziała: idziemy do drugiego Grunwaldu. I wkroczyli do Prus Wschodnich.
Dobrze. W takim razie, bo minęła niedawno setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, więc trzeba też wspomnieć tutaj o wpływie polityki Romana Dmowskiego na Wielkopolskę i na nasz zryw.
No, w Ruchu Narodowym my krytykujemy powstania klęskowe, z warszawskim włącznie, natomiast chwalimy powstania zwycięskie. Takie jak Powstanie Wielkopolskie, prawda, czy Śląskie. I powstania to nie jest coś, z czego należy na zawsze zrezygnować. Tylko ono musi być we właściwym momencie, we właściwym czasie i zwycięskie. I tylko wtedy jest, tak powiem, powód, żeby to powstanie chwalić.
Logistyka, jeszcze raz logistyka.
No, mało logistyka, to jest geopolityka, nie? To
nie,
jest,
no, to oczywiście, jest
strategiczne.
To jest...
I teraz, co się stało w 18 roku, 100 lat temu? Niemcy przywieźli Piłsudskiego do Warszawy, osadowili go u władzy, a on im obiecał, że nie będzie walczył o zabór pruski. To była umowa, prawda? Że on nie będzie walczył o zabór pruski, a za to dostaje władzę w kongresówce, w dawnej, no, w imieniu Rady Regencyjnej, nie? To, co było tutaj. Otóż na to Wielkopolska odpowiedziała: nie, my chcemy się do Polski przyłączyć. I stąd powstanie wielkopolskie, którym kierowali narodowcy, obóz narodowy, nie?
Tak, zgadza się.
No tam był Korfanty,
Ksiądz
Adamski, Poświński i tak dalej. To wszystko był obóz narodowy. Nie?
No właśnie Piotr Bojarski z Gazety Wyborczej, on teraz jest pisarzem, właśnie stwierdził, że mit powstania wielkopolskiego, w którym tylko narodowa demokracja współtworzyła to powstanie i tak dalej, jest fałszywy, i Piłsudski wraz miał swoich informatorów tutaj w Wielkopolsce, którzy go informowali, i w zasadzie Piłsudski współpracował z Wielkopolską i tak naprawdę to był ten endecja nic nie zrobiła, czy no tak można
wysłać. Piłsudski wysłał do powstania generała
Mościckiego.
To była intencja taka, że ten rosyjski generał nie da sobie rady z pruskimi żołnierzami.
No czyli co, mieliśmy przegrać?
On przysłał tego generała w nadziei, że on sobie nie da rady.
No rozumiem.
Tymczasem on sobie świetnie dał radę. To był fachowiec.
No to był
generał
fachowiec
prawdziwego zdarzenia, prawda? Dobór Mościcki. I on stworzył armię wielkopolską,
tak,
która potem była najpoważniejszą armią w niepodległej, tak, Polsce, w bitwie roku warszawskiej, tak, i tak dalej, nie?
Tak, oczywiście. No dobrze. Pana książka jest bardzo ciekawa, bo przedstawia zdjęcia. Jest takim wstępem do historii Romana Dmowskiego. Przedstawia zdjęcia nieznane, fotografie. Proszę coś popowiedzieć bliżej o obozie Dmowskiego, pana książce.
Właśnie książka jest nie tyle o Dmowskim, co o jego obozie. Dmowski się opierał na ludziach kompetentnych. On stworzył obóz narodowy, w którym byli ludzie na poziomie. W odróżnieniu od ludzi Piłsudskiego, którzy byli mierni, bierni, ale wierni, a to taką zasadę.
No powiedzmy wyraźnie, że wtedy mieszczaństwo, taka średnia, powiedzmy to na dzisiejsze średnia klasa, to była narodowa demokracja, prawnicy, lekarze,
nie. Narodowa demokracja była wszechpolska. Była arystokracja i byli chłopi. Nie, to była formacja polityczna, która obejmowała wszystkie stany. Ona nie dotyczyła tylko średniej klasy.
No nie, ale mówię, że
był Narodowy Związek Robotniczy, prawda? Była praca na wsi, wśród ludności wiejskiej i tak dalej. I obóz narodowy był wszechpolski. On nie dotyczył tylko jednej klasy.
Ale
co ja podkreślam w tej książce, to jest to, że ludzie, na których się opierał Dmowski, to byli ludzie, którzy stali na własnych nogach. To byli ludzie kompetentni. Mówi się, takie jest takie określenie, Piłsudczycy.
Tak.
Kiedyś próbowano wprowadzić termin dmowszczycy. Ten termin się nie przyjął.
Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, bo ci ludzie stoją na własnych nogach, nie potrzebują Dmowskiego, żeby być kimś. I te nazwiska, o których ja tam w tej książce piszę, to są wszystko ludzie na poziomie, profesorowie, potem posłowie, senatorowie i tak dalej, cała klasa ludzi na poziomie, którzy się włączyli w walkę o niepodległość polską metodą Dmowskiego. Tą metodą, to mówiłem o tej zmianie strategii, prawda? Żeby na inny sposób dążyć do polskiej niepodległości.
A mam pytanie, bo Roman Dmowski był biologiem, był wykształcenie miał przyrodnicze. Jaki wpływ miał ten rodzaj wykształcenia na jego myśl polityczną, na jego działanie? Bo wydaje mi się, że tu są jakieś powiązania, tu jest mocne inspiracje.
No to znaczy, on jako... tak w swoim pokoleniu, on był przyrodnikiem i odszedł od kościoła, nie, od praktyk religijnych. To było typowe dla tego pokolenia. I to było związane z tym, że się uczył ewolucjonizmu i...
Tak, Karol Darwin.
Także tutaj jakby on dostał z tej uczelni biologicznej w Warszawie, dostał ten dystans do praktyk religijnych. On pod koniec życia wrócił do praktyk religijnych, prawda? I zresztą całe życie był katolikiem. Nigdy z tego... Nie, ja tam jeden rozdział poświęciłem katolicyzm Dmowskiego. Tak go tam przedstawiam.
W ogóle wtedy katolicyzm czy religia jakakolwiek nie była problemem, czy to nie była kwestią polityczną. To ludzie...
Ale wie pan co? On miał świadomość katolicką.
Tak, oczywiście.
Na przykład jak on był w Japonii w roku 4, 1904.
Tak, z Piłsudskim się wtedy spotkał.
Razem z Piłsudskim. Piłsudski tam chciał pieniądze na powstanie, antyrosyjskie, a on jechał, żeby Japończycy tego powstania nie popierali.
To była wojna z Turcją.
Wojna japońsko-rosyjska.
Japońsko-rosyjska, tak.
I Dmowski wygrał w tych rozmowach z Japończykami. Ale co chcę podkreślić? On się doprosił na spotkanie z Polakami, jeńcami wojennymi. Japonia miała rosyjskich jeńców wojennych i wśród tych jeńców byli Polacy.
Tak.
I on się chciał spotkać z tymi Polakami. No więc mu to zorganizowali. I postawili szeregiem tych jeńców wojennych polskich. Jakiś Japończyk po japońsku tłumaczy, kogo tu przeprowadził. Inny Japończyk tłumaczy to na rosyjski. I to taki łamany japoński, rosyjski, który nikt tych ludzi nic nie zrozumiał. I teraz Dmowski podchodzi. Dmowski był nikim. On jeszcze wtedy nie był w Dumie, także on właściwie był nikim.
No początkujący polityk.
Tak, ale kim on był dla tych ludzi?
No nikim.
Podszedł do nich, zdjął kapelusz i powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A oni chórem, na wieki wieków amen.
No ciekawa anegdota.
I potem Japończycy mu zwrócili uwagę, jak on szybko wziął ich sobie pod komendę. Dał hasło, dali mu odzew, prawda? I on wiedział, znał ducha religijnego narodu polskiego i potrafił to wykorzystać, żeby nawiązać kontakt z tymi ludźmi. Jako osoba zupełnie prywatna, nie mająca żadnych wpływów. Ale tam w Japonii, prawda, no, jeniec wojenny i tu nagle ktoś po polsku się odzywa, prawda, i wita w taki sposób, że oni to od razu wiedzieli, że to jest swojak.
No przypomnijmy, że Roman Dmowski znał ile języków znał Roman Dmowski?
No, od dziecka znał polski, rosyjski i niemiecki. To było, w szkole uczyli go francuskiego.
Łacina jeszcze
była. Łacina to oczywiście to było, to wszyscy wtedy mieli. I on się specjalnie swoim własnym wysiłkiem nauczył angielskiego.
A podobno też czytał książki po portugalsku.
I świetnie mówił po angielsku, po francusku. No i oczywiście po niemiecku, po francusku, tak. Po rosyjsku i tak dalej, ale na konferencji pokojowej w Paryżu przydatne mu były francuski i angielski. I on nie pozwalał na tłumaczenia, nie pozwalał, żeby jego mowa była przyjęta. On sam mówił najpierw po francusku, potem mówił po angielsku.
No to jest bardzo ważne, bo
przy takich mówił dokładnie to, co chciał powiedzieć.
Tak, a proszę powiedzieć, jak pana ojciec Jędrzej Giertych wspominał Romana Dmowskiego, bo oni...
No z wielkim szacunkiem.
bo oni współpracowali.
Dla ojca to był mistrz, to był no, autorytet najwyższy. Ojciec miał nad swoim biurkiem zdjęcie Dmowskiego i cytaty z myśli nowoczesnego Polaka. I to zawsze miał przed sobą jako takie, tak. Takie.
A jaki był prywatnie we wspomnieniach ojca?
No to mnie trudno powiedzieć. No, Dmowski był cichy. On nie był taki bardzo tam hałaśliwy.
Ekspansywny,
spokojny. On to wszystko racjonalnie, wszystko te rozmowy były.
Ale
takie.
Podobno był taki ironiczny, potrafił być co do swojej osoby.
No tego nie wiem, nie słyszałem, żeby był dowcipkował czy coś.
Myślę o pierwszym
okresie. Ale on był właśnie taki bardzo wykładał wszystko tak racjonalnie, punkt po punkcie.
Logiczny.
Był taki bardzo logiczny w tych swoich przemówieniach.
No to zbliżamy się do końca dyskusji. Warto przypomnieć, gdzie można nabyć pana książki Mit Piłsudskiego i Obóz Dmowskiego.
No dzisiaj najłatwiej w internecie. Moje nazwisko Maciej Giertych, jedna książka Mit Piłsudskiego, druga Obóz Dmowskiego.
No w takim razie zachęcamy Państwa do zajrzenia do internetu. Naszym gościem był profesor Maciej Giertych i zapraszamy na drugą część audycji po krótkiej przerwie.
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań. Fyrtel polityczny.
Dzień dobry, po krótkiej przerwie, a naszymi gośćmi są pani Marta Sienkiewicz, rzecznik prasowa Orszaku Czech Króli. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Agata Sobczak, reżyser spektaklu, rekonstrukcji. Dzień dobry.
Widowiska, dziękuję, dzień dobry.
Pani Honorata Dzida, dzień dobry.
Dzień dobry, witam
serdecznie. Siostra misjonarza ojca Andrzeja Dzidy, pracującego w południowym Sudanie, zgadza się. W czasie orszaku będą zbierane datki dla dzieci. I pan Dominik Paszkiewicz, koordynator świętych, w minionych latach grał też króla. Co znaczy koordynator świętych?
Co to znaczy? To znaczy organizacja ludzi do roli świętych, których mamy tutaj w tym roku, mamy 6 świętych, może 8, zobaczymy. To jest niespodzianka dla wszystkich. Święci są związani z Wielkopolską i z bardziej właśnie z tymi rejonami Polski. Będzie między innymi biskup Jordan. No i to jest organizacja ludzi, stroju.
Jeszcze wracając do świętych, jak się lustruje, castinguje świętych?
No, co to? To jest w zasadzie bardzo proste. No, świętych mamy, wszyscy wiemy, jak święci wyglądali, czy ze zdjęć, czy z ikon. I po prostu trzeba znaleźć osobę o podobnej buźce i umieścić tam i namówić ją. To jest najtrudniejsze, namówić tą osobę do tego, żeby chciała zagrać tą świętą postać.
Tak, ja tutaj może powiem.
Pani Agata Sobczak, reżyser.
Tak, ze strony reżysera. Dominik Paszkiewicz jest jednym z wielu moich po prostu pomocników przy tak dużym wydarzeniu.
Asystentów,
tak. Potrzebujemy dużo osób, które wspomagają to dzieło i razem je przeprowadzają. Jeśli chodzi o świętych, to współpracujemy w dużej mierze z Parkiem Dzieje, który jest naszym przyjacielem od lat. Tutaj wymieniamy się razem i kompetencje.
Co to jest Park Dzieje?
Park Dzieje, to może przekażę właśnie głos Dominikowi, który jest z nim związany.
Nie, no to jedno zdanie.
To jest stowarzyszenie historyczne Park Dzieje, które tworzy widowiska historyczne na terenie murowanej Gośliny.
A, no to...
No to znam.
To wszystko, nasze wielkopolskie Hollywood, Hollywood, czy nie, rekonstruowód. Przepraszam, że przerwałem pani Sobczak do tematu. Nie, bo chyba przerwałem z tym Park Dziejem. Czy nie?
Chciałam zaznaczyć, że po prostu mamy tę przyjaźń wieloletnią. Mamy różnych przyjaciół tutaj, mnóstwo różnych organizacji oraz również osób zupełnie amatorskich, środowisk czy szkół współtworzy to dzieło. Tutaj może Marta mogłaby opowiedzieć coś więcej.
Pani, zanim przejdziemy do tych spraw, to wczoraj wydarzyła się niesamowicie przykra tragedia w Koszalinie. 5 młodych dziewcząt spaliło się w domu w czasie zabawy, jakieś escape room. Ja nie mam dzieci, nie wiem co to jest. Dopiero się jakaś gra miejska polegająca na tym, żeby tam znaleźć drogę z jakiegoś pokoju wyjścia, to jakaś bardzo smutna historia. Z tego powodu też jutrzejszy Orszak Czech Króli w Koszalinie zostanie odwołany. Ogłoszono żałobę. Uspokójmy naszych słuchaczy, rodziców, którzy jutro się pojawią na orszaku w Poznaniu, że orszak jest bezpieczny, że nic nie nastąpi. Pani Marta Sienkiewicz, rzecznik prasowa.
Orszak Czech Króli zostanie zorganizowany w Poznaniu po raz 9. Jak do tej pory nic się nie wydarzyło, zabezpieczeni jesteśmy bardzo dobrze, zarówno jeżeli chodzi o aktorów, którzy będą występować, zabezpieczeni są przez Park Linowy z Kobylnicy, głównie baletnice. Zabezpieczeni jesteśmy także przez policję, w pogotowiu jest straż pożarna, jeśli trzeba. Mamy różnych aktorów, którzy będą wykonywali różnego rodzaju, przedstawiali sceny. Oni też są zabezpieczeni w razie też pożaru. Mamy ochronę, rak, harcerze, wolontariusze, którzy podjęli się tego zadania, także możemy być spokojni, nic się nie wydarzy.
Czy wielbłądy się nie zerwą?
Jest drewniany, więc na pewno się nie zerwie.
Nie będzie żywego wielbłąda?
Poznański orszak nie jest orszakiem, w którym idą wielbłądy. Idą konie, łańskie konie. One są reprezentatywne, można się przy nich czuć bardzo bezpiecznie. Sama tego doświadczyłam w zeszłym roku, kiedy stanęłam właściwie na wprost i nawet nie drgnął, więc możemy być spokojni.
No zobaczymy, ale nie, nie, to są oczywiście takie żarciki. Teraz trochę poważniejsza sprawa. Mam pytanie do pani Honoraty Dzidy odnośnie brata dotyczące południowego Sudanu. Z tego, co się orientowałem, tam od wielu, wielu lat trwa wyniszczająca wojna domowa. To jest jedno z upadłych państw. Proszę coś bliżej powiedzieć, jaka tam jest sytuacja.
Kraj tak naprawdę powstał dopiero w 2011 roku. To jest młode państwo, które się tak naprawdę dopiero kształtuje. Problemem tam są po prostu walki plemienne, walki pomiędzy plemionami. Szczególnie dwa takie plemiona, Nuer i Dinka. To pomiędzy prezydentem a wiceprezydentem jest tam toczona walka. Niestety bardzo cierpią na tym ludzie. Wielu musiało uciekać do ościennych państw. Między innymi właśnie takim państwem jest Uganda, która przyjęła właśnie Sudan południowych. Teraz, ponieważ mój brat był na misji w Sudanie Południowym, rzeczywiście w mieście Lania, ta misja została opustoszona. Tam tak naprawdę nie ma nikogo, jest miasto widmo, nie ma tam ludzi. I po prostu oni też opuścili tą misję, bo tam nie ma dla kogo tak naprawdę zostać. I teraz przemieścili się do Ugandy. To jest obóz BDBD. Jest to największy z obozów, jeden z największych obozów dla uchodźców. Ponad 300 tysięcy ludzi. Także można sobie wyobrazić tą skalę. Jest tam 60% dzieci i młodzieży, także rzeczywiście jest to bardzo młode społeczeństwo i tak naprawdę to właśnie dla nich i im chcemy pomóc w tym podczas Orszaku Trzech Króli. Rzeczywiście oni potrzebują pomocy, tak naprawdę no my tutaj, jeśli chodzi o Boże Narodzenie, ten czas też mieliśmy prezenty, różne rzeczy się działy, natomiast tam jest to, wygląda bardzo smutno i biednie, tak naprawdę kiedy werbiści, bo to jest zakon misjonarzy werbistów, chcieli się podzielić właśnie jakimiś słodyczami, cokolwiek, żeby te dzieci miały, to tak naprawdę dostały tylko po jednym cukierku, bo było ich aż tyle, że trudno było, żeby coś więcej im podarować. Także...
No tak, no to jest sytuacja przypominająca II wojnę światową. Chyba najlepiej to pokazał Roman Polański w Pianiście, więc wyobraźmy sobie państwo, bo to jest w ogóle konflikt zapomniany z tego, co się orientuje przez cały świat.
Tak, znaczy to jest tak, że rzeczywiście w Afryce w ogóle to jest problem, że dużo właśnie krajów cały czas toczą się wojny, ale no nie dotyczą one może Europy, nie dotyczą jakichś Europejczyków i stąd jakby też się trochę o tym nie mówi i już zapomina. Natomiast rzeczywiście tam cały czas cierpią ludzie, przelewa się krew, wiele ludzi umiera i rzeczywiście jest to no, straszne, co się dzieje tam.
No dobrze, wróćmy do organizacji tego przedsięwzięcia, Orszaku. Kiedy państwo wystartowali z przygotowaniami? Ile czasu? Kiedy zaczęliście? Jesienią? Wczesną jesienią?
Z przyjemnością opowiem o tych wszystkich kwestiach artystycznych. Wielu artystów pracuje nad programem już od miesięcy. Właściwie jesienią zaczynamy myśleć o tym, co pojawi się na Orszaku. Szczególnie dotyczy to nowości, które się pojawiają co roku. Część programu artystycznego pozostaje już pewną tradycją. Mamy scenę roztańczonych aniołków. Jest to choreografia przygotowana przez jedną ze szkół. Mamy Diabły Straszące. To też są dzieci, które już od wielu lat nas straszą i będą zniechęcali do śpiewania kolęd. Ja mam nadzieję, że nikt nie będzie tego brał sobie do serca i wręcz przeciwnie, wszyscy zaczniemy śpiewać jeszcze głośniej.
Czy diabły będą z rogami, bo tutaj w studiu mamy ten rekwizyt bardzo ładnie wykonany.
Tak, w studio mamy tutaj rekwizyt, wykonane rogi. 7 par rogów wykonane przez artystkę drugiego roku rzeźby, Ilonę Turek, powędruje do, i tutaj niespodzianka, to będzie nowa zupełnie współpraca, nowość na Orszaku. Jest to Szczudlarze i Teatr Uliczny z Głową w Chmurach. Także scena Diabłów zostaje przejęta. Proszę być ostrożnym, pojawi się ogień, pojawi się akrobacja, będą szczudlarze, będzie strasznie. Tym bardziej zapraszam, wrażenia będą zrównoważone, siły duchowe zostaną zrównoważone poprzez aerialistki, które wykonują choreografię na szarfach wertykalnych jako anioły. Mamy też bardzo ciekawą współpracę tutaj. Marta wcześniej wspomniała o parku linowym. Szkoła baletowa została zabezpieczona przez Park Linowy. Jest to bardzo ciekawa współpraca. Jej efekt pozostawiam na razie wyobraźni i mam nadzieję, że zaciekawi Państwa, co to oznacza. I wszyscy chętnie pojawią się na orszaku, żeby zobaczyć. Jest to jedna ze scen, które wymagały bardzo dużo z naszej strony przygotowań, jak również ze strony artystycznej. Choreografia była przygotowywana przez panią Weronikę Stroińską. Również szliśmy stroje dla artystów. To wymagało bardzo dużego zaplecza i wsparcia wielu chętnych serc.
No właśnie, gdzie mieliście próby?
Próby odbywały się w przeróżnych miejscach. Każda grupa, tak jak wspomniałam wcześniej, miała swojego koordynatora danej sceny. Próby odbywały się w szkołach bezpośrednio, tutaj na przykład szkoła baletowa, też na miejscach docelowych. W tym roku to było bardzo ciekawe, ponieważ Herod przeprowadził się, już nie mieszka w ratuszu. Gdzie mieszka, to będzie zaskoczenie dla nas wszystkich. Straż Rzymska nas zaprowadzi do domu Heroda. Będą mogli, wszyscy uczestnicy będą mogli zobaczyć jego nowy dom. Tam też odbywały się próby dzięki uprzejmości wielu osób zaangażowanych zupełnie gdzieś za kulisami. Próby odbywały się w szkole baletowej, odbywały się w szkole akrobatyki, która jest również częścią teatru ulicznego Z głową w chmurach. Także jest to wiele miejsc, tak naprawdę my jako zespół koordynatorów oraz ja jako reżyser jeździliśmy wzajemnie do siebie, odwiedzaliśmy się razem współtworząc to dzieło. W przestrzeni miejskiej prób nie odbywaliśmy zbyt wielu.
No ale już jesteście po pierwszej generalnej, nie? Wczoraj czy
tak,
dzisiaj?
Tak, ale jesteśmy właśnie po próbie generalnej. Tak naprawdę jest to bardzo ciekawym aspektem tworzenia widowiska. Tak naprawdę musimy być otwarci na wszyscy otwierać swoją głowę i wyobraźnię poruszać, ponieważ to, jak będzie wyglądał Stary Rynek i Plac Wolności docelowo, jak będzie przygotowany już jutro, wszyscy zobaczymy dopiero na miejscu. Także próby generalne są bardzo miłym czasem, kiedy działamy na własną wyobraźnię, próbujemy sobie wyobrazić, co się stanie, gdzie pójdziemy, jak. Natomiast to jest bardzo pięknym elementem widowiska. Jesteśmy otwarci zawsze na pewne zaskoczenie,
no
na
interakcja z otoczeniem w takiej konwencji jest nieodzowna, wręcz konieczna. Sam mam doświadczenia z teatru ulicznego, więc wiem, o czym pani mówi. Choć oczywiście na o wiele mniejszą skalę, choć wydawało nam się wtedy w Teatrze Strefa Ciszy w 97 roku, że całą Wodną obejmujemy we władanie i to jest wielka rzecz, ale co dopiero z rozmachem państwa, to w ogóle nie ma co porównywać. Pani Marto, ilu ludzi pracuje, artystów, realizatorów, jakby to można w liczbach jakiś skalę pokazać tego?
Gdyby podliczyć wszystkich wolontariuszy, którzy są zaangażowani w przygotowanie orszaku, to wychodzi około 500 tysięcy osób. Za dużo powiedziałam, ale to jest żart. 500.
500 osób?
500 sztuk, tak.
No to niesamowita liczba.
To wynika z tego, że jest dużo wolontariuszy, którzy kwestują na rzecz Sudanu Południowego, którzy kwestują też na drugi cel, czyli Dom Dziecka w Lesznie. Tam jest 14 fantastycznych dzieciaków, którzy potrzebują naszej pomocy. To wynika z tego, że są aktorzy, w liczbie których ja nie jestem w stanie zliczyć i mam nadzieję, że uda mi się to jutro podczas orszaku. Są osoby, o których my nie wiemy, które angażują się w przygotowanie. Nie wiemy, to znaczy osoby, które przychodzą na orszak, nie wiedzą, kto tak naprawdę jest zaangażowany, bo jest mnóstwo różnego rodzaju osób, które mają swoją małą część, swój mały wkład w przygotowanie tego wydarzenia.
To można jakoś prześledzić przez te 9 lat, jak to wzrastało ilościowo widzów i tak dalej?
Tak. Każdego roku prowadzona jest taka tabela, w której zapisywane są osoby, które były wolontariuszami. Dzięki temu tworzymy bazę i możemy się odzywać do siebie co rok, żeby z powrotem nawiązać tę współpracę. No i oczywiście też po wydawanych koronach i śpiewnikach jesteśmy w stanie przeliczyć, przekalkulować, ilu jest uczestników samego orszaku. Koron mamy 10 tysięcy zawsze, śpiewników 5 tysięcy.
No to robią wrażenie te liczby. A jutro ile się spodziewamy?
Spodziewamy się więcej niż w zeszłym roku.
A ile było w zeszłym roku?
Czyli minimum 8 tysięcy. W zeszłym roku było ponad 7.
No, pogoda zapowiada się bardzo atrakcyjnie, więc nie powinno być kłopotów z frekwencją. Pan Dominik Baszkiewicz, może pan jeszcze opowie o tym, jak pan grał króla. Jakiego króla w poprzednich latach, bo zapraszaliśmy króli, ale no jak to królowie dopiero jutro się zjawią, to mamy byłego króla, więc proszę opowiedzieć.
To znaczy, no tak, w zeszłym roku i 2 lata temu byłem królem, Melchiorem, i to było rzeczywiście bardzo niespodziewane dla mnie angaż, tak samo jak w tym roku moja rola tutaj też jest dla mnie niespodziewana, bo nie myślałem, że to wszystko się tak potoczy. No, bycie królem czy uczestnictwo w takim wielkim wydarzeniu jest na pewno czymś wspaniałym dla każdej osoby, która w tym uczestniczy, czy w większy, czy mniejszy sposób. I myślę, że to zarówno dla osoby grającej, jak i dla widza jest po prostu wspaniałym przeżyciem. I z własnego doświadczenia wiem, że im więcej damy z siebie takiej radości, że możemy w tym wszystkim brać udział, tym bardziej tą radość odbierają też widzowie i przejmują i mogą z powrotem ją oddawać i zarażają. I to jest takie koło, które samo się napędza.
Panie Honorato, w jakim wieku najlepiej, znaczy jaki wiek jest docelowy w orszaku czy króli, w sensie takiego zaangażowania, jakiejś takiej pasji i tak dalej. Może pani coś ma jakąś wiedzę na ten temat?
Znaczy wiedzę może o tyle, że
jako
nauczyciel może w takim znaczeniu, natomiast jeśli chodzi o dzieci, no to w różnym wieku. Właśnie to jest piękne, że ten orszak czy król jakby gromadzi całe rodziny, że to nie jest tylko dla, nie wiem, dorosłych albo tylko dla dzieci, tylko rzeczywiście gromadzą się tłumy ludzi i każdy może w tym uczestniczyć, czy jest mały, czy jest duży, w razie czego, kiedy już nie może iść, to też można zawsze na barana, rodzice mogą wziąć i myślę, że to dla każdego dziecka jest też duże przeżycie, bo później też opowiadają o tym właśnie, jakie w szkole na przykład opowiadają, jakie to było dla nich przeżycie. Też myślę, że ważną rolę jest to, żeby opowiedzieć i zachęcić. Oni widzieli też, niektórzy są na tyle mali, że może jeszcze po raz pierwszy pójdą na orszak, ale już zapowiadali na przykład w pierwszych klasach, że koniecznie namówią rodziców do tego, żeby wziąć w tym udział.
A tak swoją drogą odnoszę się tych rogów, które leżą obok nas i diabłów, i ja powiem szczerze, że jako dziecko bałem się, nie rozumiałem konwencji bajek, nie wiem, baśni Grimm i tak dalej. Pani Agnieszko Sobczak, czy dziecko jest w stanie zrozumieć, że diabeł nie jest taki straszny, jak go malują, jak jutro zobaczy?
No, mam nadzieję, że troszeczkę jednak dzieci się przestraszą, bo jednak wrażenia podczas oglądania, wrażenia odbiorcze są zupełnie pozytywne. Tak samo jak te wrażenia zachwytu, tak samo bezpieczne, takie uczucie lekkiego przerażenia jednak przy rodzicach jest też czymś bardzo przyjemnym. Co jeszcze mogę powiedzieć? Będzie mnóstwo tych przeróżnych wrażeń, także przede wszystkim też zapraszamy uczestników do śpiewania kolęd i będzie to największym elementem naszego spotkania wspólnego. Będziemy razem śpiewać te kolędy. Będzie ich dużo w trakcie całej drogi Trzech Króli i jakby też pamiętajmy o tym, że finalnie spotykamy się wszyscy w stajence, gdzie narodził się Jezus, i tam wszyscy spotykamy się w radosnym, szczęśliwym zakończeniu.
No to przypomnijmy trasę przy orszaku Trzech Króli i przypomnijmy też, że orszak jest... uhonoruje stulecie wybuchu powstania wielkopolskiego.
Tak. Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o trasę, w tym roku ona będzie troszeczkę krótsza, to tym bardziej zachęcam, jeśli ktoś boi się, że będzie mu zimno, w tym roku nie zmarznie. Startujemy na Placu Wolności, właściwie już o 11.25 rozpoczynamy sygnałem orszaku. Z Placu Wolności kierujemy się ulicą Paderewskiego na Stary Rynek.
Co, już?
I już. Natomiast w trakcie będzie mnóstwo przygód, które będziemy razem przeżywali. Także mam nadzieję, że dzięki też tej krótszej trasie wszyscy uczestnicy będą mogli obejrzeć wszystkie wydarzenia, które są przygodami trzech króli jadących do Dzieciątka Jezus. Jeszcze o temacie towarzyszącym pan pytał.
Tak.
Jest to setna rocznica wyzwolenia Wielkopolski. Tutaj chcemy pokazać ten temat przede wszystkim poprzez zaznaczenie życia rodzinnego i różnorodności oraz jedności społecznej regionu Wielkopolski. Obrazujemy to poprzez bardzo atrakcyjny, kolorowy szpaler na fontannie. Utworzony będzie on przez artystów zespołu Pieśni i Tańca Łany. Oni będą ubrani w różne stroje ludowe, między innymi Wielkopolskę Zachodnią, mężatek, panienek, biskupiznę, stroje szamotulskie. Nie zabraknie tam też naszych wieloletnich przyjaciół z Towarzystwa Bambrów Poznańskich, którzy od wielu lat przychodzą na orszak, zawsze się na nim pojawiają. W tym roku z wielką przyjemnością zaprosiliśmy ich do uczestniczenia w przewidzianym scenariuszu. I będzie również reprezentacja ułanów konno, która szczególnie podkreśli wagę oczywiście tematu towarzyszącego, czyli rocznicy wyzwolenia Wielkopolski.
No jeszcze dodam tylko, że
pani Marta Sienkiewicz?
Każda korona ma biało-czerwony brylancik, który ma właśnie nawiązywać do naszych barw narodowych, a każdy uczestnik orszaku z koroną może wejść do Muzeum Wielkopolskiego za 2 złote. Bilet będzie tańszy aż o 8 zł.
To jest bardzo dobra propozycja i pomysł na jutrzejszy niedzielę, na przedłużenie tej niedzieli po orszaku Trzech Króli. No cóż, kończymy audycję. Naszymi gośćmi byli pani Marta Sienkiewicz, do widzenia.
Do widzenia.
Pani Agata Sobczak, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
Pan Dominik Paszkiewicz, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
I pani Honorata Dzida, dziękuję,
do widzenia. Dziękuję,
do widzenia. Zapraszam za tydzień. Żegna się Marcin Kuberka.
Fyrtel polityczny. Podsumowanie tygodnia w Radiu Poznań.